Więcej serca
i mniej barier. O zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa grupy osób z niepełnosprawnościami na Ukrainie do polityków z całego świata apeluje Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Podobne apele dotyczą też ukraińskich dzieci. Te dwie grupy osób narażone są w obliczu wojny na ryzyko porzucenia, przemocy, śmierci oraz braku dostępu do bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia w powrocie do zdrowia. Joanna Matuszewska, witam Państwa. Moim gościem jest dziś Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca Zarządu Gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną PSONI. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kiedy ogląda Pani w telewizji zdjęcia z Ukrainy, to myśli Pani o osobach z niepełnosprawnością, które tam żyją, o ich rodzinach, o tym, co się może teraz z nimi dziać?
Powiem szczerze, że właściwie nieustająco myślę o osobach z niepełnosprawnościami w Ukrainie i ich rodzinach. Tak się akurat złożyło, że jesienią ubiegłego roku prowadziłam we współpracy z innymi specjalistami z Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej dwudniowe warsztaty dla lekarzy i fizjoterapeutów z Ukrainy. Uczestniczyło w tym spotkaniu 150 osób, więc jakoś szczególnie blisko czuję się związana z tym miejscem, z tymi profesjonalistami, którzy są tam zatrudnieni, którzy na co dzień pracują z osobami z niepełnosprawnościami, ale również z ich rodzinami i, no i z samymi dziećmi. Więc nieustająco myślę o nich. Jestem również w kontakcie z grupą lekarzy, która te warsztaty wtedy koordynowała.
W Ukrainie to jest około 2,5 miliona osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Jak ten system wspierania takich osób tam jest zorganizowany? Jak to wygląda? Czy to jest podobnie jak w Polsce, czy zupełnie inaczej?
To nie jest system podobny do systemu polskiego. Wiemy, że są ogromne potrzeby, jeżeli chodzi o zorganizowanie na przykład wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, bo tego między innymi dotyczyły te warsztaty, które prowadziliśmy ze specjalistami z Kanady, Wielkiej Brytanii oraz państw skandynawskich, jak właśnie organizować wielospecjalistyczne wsparcie wokół dziecka z niepełnosprawnością. Mniej trochę wiem na temat wsparcia osób dorosłych, ponieważ osobiście zajmuję się głównie dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.
Tam podobno jest bardzo szeroko rozpowszechnione ośrodki pomocy społecznej, w których te osoby przebywają, czyli
tak,
takie domy pomocy społecznej. Mniej osób z niepełnosprawnościami przebywa z rodzinami, a więcej właśnie w tych ośrodkach.
Dokładnie tak. Podobnie jest zresztą z dziećmi, to znaczy gro dzieci z niepełnosprawnościami w Ukrainie nie przebywa w rodzinach, tylko przebywa w instytucjach. I to też jest teraz naszym bardzo dużym zmartwieniem, ponieważ o ile dziecko przebywa w rodzinie, to ono się w tej chwili ewakuuje z rodziną albo no, jego potrzeby są w miarę możliwości rodziny zabezpieczane. Natomiast dochodzą do nas słuchy, że pracownicy takich instytucji sami ratują siebie, ratują własne rodziny, nie zawsze mają jakby możliwość zabezpieczenia zdrowia i życia tych dzieci w instytucjach. Wiemy też, że duże grupy dzieci z instytucji wraz ze swoimi opiekunami ruszyły w kierunku polskiej granicy. To są takie informacje nie do końca potwierdzone, bo tak, nam się udaje przez jakiś czas z tymi ludźmi utrzymywać kontakt, potem ten kontakt się urywa, potem znowuż udaje się ten kontakt nawiązać. Natomiast wiemy, że takie grupy w kierunku polskiej granicy podążają i będą ją pewnie, o ile już jej nie przekraczają.
A proszę powiedzieć, jakie problemy mogą wystąpić w sytuacji takiego właśnie ostrzału, jeśli dziecko z niepełnosprawnością intelektualną albo poruszające się na przykład na wózku, czy wręcz osoba, która musi korzystać z na przykład wspomagania oddechu, potrzebny jest do tego prąd, specjalne urządzenia. Czy jest szansa w ogóle, żeby taka osoba na przykład na sygnał do nalotu mogła zostać przeniesiona na przykład do jakiegoś schronu, czy udała się do takiego schronu? To jest chyba raczej w niektórych przypadkach praktycznie niemożliwe wręcz.
Znaczy, znając takie dzieci, próbuję to sobie wyobrazić i wydaje mi się to bardzo trudne albo właśnie wręcz niemożliwe. Tak? Wiemy, że w takich domach najczęściej są dodatkowe generatory prądu. Nie wiem, jak to wygląda w Ukrainie, tak jest w Polsce, bo zdarzają się czasowe odłączenia prądu i wtedy rodziny podłączają swoje generatory, no właśnie, żeby podtrzymać zdrowie i życie dziecka.
Więc wejście do piwnicy nawet czasami jest problemem, bo dokładnie trzeba znieść taką osobę po prostu, bo nie ma może we wszystkich budynkach na przykład windy, która zjeżdża do piwnicy.
Oczywiście, że tak i wiadomo, że to nie jest taka sytuacja, do której możemy się przygotować. To są sytuacje nagle słyszymy syrenę i trzeba natychmiast udać się do schronu, więc nie wiem, czy te rodziny w ogóle podejmują takie próby, żeby się do tych schronów dostać. Dochodzą też do nas sygnały z Ukrainy od rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, że w wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy, nieczynne są apteki i znacząco spada dostępność do podstawowych takich środków, leków, na przykład leków przeciwpadaczkowych. Rodzice nie mają po prostu skąd zakupić tych leków. Dzieci trafiają do szpitali, co również jest skomplikowane, ponieważ szpitale są coraz częściej zajmowane rannymi. Więc rzeczywiście zagrożenie stanowią nawet nie same działania wojenne, co po prostu odcięcie od służby zdrowia i odcięcie od leków.
Czyli tutaj, jeśli chodzi o ewakuację z Ukrainy osób na przykład tak zwanych obłożnych, czyli które muszą leżeć albo właśnie są podłączone do aparatury, może być utrudniony?
Na pewno jest utrudniony i myśmy dostawali bardzo wiele sygnałów również z Ukrainy, że rodziny boją się ruszać w kierunku granicy, ponieważ mają takie informacje, że czas oczekiwania na granicy jest bardzo długi i obawiają się jechać na granicę z osobami z niepełnosprawnościami. My jako organizacje pozarządowe wiem, że po ukraińskiej stronie też była duża aktywność organizacji i rodzin, żeby uruchomić specjalne korytarze dla osób z niepełnosprawnościami, żeby one przez te granice były szybciej przepuszczane. Dzisiaj już w godzinach takich do południa otrzymaliśmy informację, że te korytarze mają być uruchomione, co oznacza, że być może więcej osób z niepełnosprawnościami za chwilę do nas dotrze. Problem jest też taki, że gro rodzin żyjących w głębi Ukrainy, znaczy z daleka od polskiej granicy, nie ma się jak dostać na granicę. Oni czasami nie wiedzą, to są czasami też prości ludzie, bo są różni ludzie, tak? Na przykład piszą takie informacje, mieszkam w miejscowości takiej i takiej, napiszcie mi, którędy mam się dostać do polskiej granicy.
Psoni oddział w Gdańsku planuje uruchomić ogólnopolską infolinię dla osób, uchodźców z niepełnosprawnością intelektualną z Ukrainy. Jak to ma działać? Na jakim jesteście etapie?
To znaczy tak, no mamy już numer telefonu, mamy podpisaną również umowę z PFRON-em, który te infolinii ma przez najbliższe 3 tygodnie finansować. Linia ma działać 24 godziny na dobę. Ustalamy jeszcze, jak najprościej dla odbiorcy czy dla uchodźcy tę linię zorganizować.
To będzie infolinia ukraińskojęzyczna czy polskojęzyczna? Jak to ma wyglądać?
Właśnie to jest duże wyzwanie, ponieważ tak, z jednej strony oczywiście moglibyśmy przy tym telefonie posadzić osoby, które mówią w języku ukraińskim, natomiast te osoby mają małą wiedzę na temat systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Więc uważamy tak naprawdę, że nie ma to znaczenia, w jakim języku my się będziemy komunikować, bo w pierwszej kolejności powinni się z nami kontaktować pogranicznicy. To znaczy te osoby trafiają do punktów recepcyjnych na granicy albo na dworcach, bo często przyjeżdżają też pociągami i tam osoba w punkcie recepcyjnym powinna dzwonić na infolinię i przekazywać nam informacje. Mam rodzinę
z niepełnosprawnością
i my pomagamy zorganizować transport w miejsce doraźnego noclegu. A dopiero tam w miejscu doraźnego noclegu organizowany jest już taki pobyt dłuższy i osoba jest przewożona w głąb kraju.
Rozumiem, że to będzie infolinia, która będzie ogłoszona gdzieś, ten numer pojawi się na mediach społecznościowych czy w przestrzeni publicznej i każdy będzie mógł zadzwonić, nie tylko pogranicznicy.
Tak, chociaż wolelibyśmy, żeby każdy nie dzwonił i nie blokował numeru, bo już ten numer jest już aktywny i mamy już różne telefony, które nie dotyczą tej takiej sytuacji, powiedziałabym emergency, czyli ktoś jest na granicy, po kilku dniach stania na tej granicy, zmarznięty, głodny i chciałby jak najszybciej zostać przewieziony i to jest ta sytuacja, którą my się mamy przy pomocy tej infolinii zajmować, a dalej powinny się już kolejne osoby zajmować zorganizowaniem wsparcia wokół osoby no dalej, tam gdzie ona się docelowo znajdzie.
Czy nawiązany został już kontakt z ukraińskimi domami pomocy społecznej, tam gdzie przebywają na przykład właśnie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, bo tam sporo tych osób, tak jak mówiłyśmy, no nie ma się jak ewakuować. Czy my jesteśmy tutaj ze strony polskiej coś w stanie zrobić, żeby im pomóc?
Ja osobiście takich kontaktów nie mam. Ja mam kontakty ze szpitalem, to znaczy z pracownikami szpitala w Kijowie i pracownikami szpitala we Lwowie. To są szpitale dziecięce, czyli te osoby, z którymi nawiązałam kontakt wcześniej. Natomiast oni nam przekazują, ponieważ oni zbierają z całej Ukrainy, jakie są potrzeby tych miejsc, gdzie przebywają osoby z niepełnosprawnościami. No i tu jest taki też ważny apel, bo w Polsce uruchomiło się mnóstwo zbiórek. I wiemy, że magazyny już pękają w szwach, jeżeli chodzi o koce, żywność, środki higieny. Natomiast mało kto tak naprawdę wie, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują innych rzeczy, takiego sprzętu bardziej specjalistycznego. Chociażby to jakby nie wystarczą pampersy z supermarketu, to muszą być pieluchy po prostu w różnych rozmiarach, tak? Również dla osób dorosłych. To muszą być strzykawki do podawania posiłku przez Pega. To muszą być właśnie te mieszanki, które się do Pega podaje.
Sprzęt medyczny.
To jest sprzęt bardziej medyczny i informacje o zapotrzebowaniu na taki sprzęt medyczny właśnie dostajemy. Dlatego my w PSONi nie gromadzimy jedzenia, nie gromadzimy środków higieny, znaczy gromadzimy takie, które mogą się przydać rodzinie z niepełnosprawnością, jakieś mokre chusteczki i tak, to tak. Natomiast do takiego powszechnego użytku nie, bo wiemy, że tam zupełnie czego innego potrzeba, dlatego też uruchomimy numer konta, bo wiele osób, które dzwoni do nas, że nie wiedzą, co mają kupić, ale są gotowe przekazać środki. Więc my uruchomimy numer konta, na który będziemy gromadzić środki, za które będziemy zakupować już taki specjalistyczny sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami.
Czyli jak oni będą chcieli tutaj się pojawić w Polsce, to w pierwszej kolejności jakiej mogą potrzebować pomocy? Tego sprzętu na pewno, tak?
Będą na pewno potrzebować sprzętu, będą również potrzebować dostępu do specjalistów. Wczoraj przewoziliśmy rodzinę. Dostaliśmy informację z naszego koła z Jarosławia, że jest rodzina, mama, babcia i 16-letni chłopak z wadą serca i potrzebuje natychmiastowej konsultacji kardiologicznej. Więc no, zadzwoniliśmy do naszego koła w Lublinie, które jakby zorganizowało te wszystkie kwestie bytowe. Natomiast ja zadzwoniłam również do profesor Magdaleny Chrościńskiej-Krawczyk z Lublina, która zorganizowała wszystkie niezbędne konsultacje. Więc na pewno będą potrzebne konsultacje lekarskie, będą potrzebne leki, będzie potrzebny sprzęt, ponieważ nie zabierali ze sobą sprzętu. No jeżeli ktoś jest na wózku, to tak, ale nie zabierali sprzętu ze sobą. No i będą potrzebni terapeuci, fizjoterapeuci, pewnie terapeuci mowy, pedagodzy, psycholodzy najprawdopodobniej, więc tego rodzaju wsparcie.
Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca zarządu Gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONi jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca zarządu Gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób można pomóc, jak organizowana jest pomoc dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy. Coraz więcej tych organizacji, między innymi mówiła Pani w poprzedniej części naszej rozmowy o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, zgłasza gotowość wsparcia osób z Ukrainy. Co można tutaj dla nich zrobić? Co mogą zrobić mieszkańcy Pomorza? W jaki sposób, czy mogą się z Wami kontaktować? Czy ta pomoc jest w jakiś sposób w tej chwili koordynowana? Co można zrobić konkretnie dla osób z niepełnosprawnościami?
Znaczy tak, jest to dla nas bardzo ważne, żeby informacje o osobach z niepełnosprawnościami, które przyjeżdżają do Gdańska, do nas docierały. Myślę sobie, że bardzo ważną informacją, i to już zgłaszaliśmy do Gdańska, do Urzędu Miasta, dobrze by było, żeby osoby, które zgłaszają swoje mieszkania, a wiemy, że tych osób jest bardzo dużo, wskazały na tyle, na ile oczywiście umieją to ocenić, bo nie każda przeciętna osoba potrafi to ocenić, czy jej mieszkanie jest mieszkaniem dostępnym, czy nie jest mieszkaniem dostępnym.
A mieszkanie dostępne to wtedy jest jakie? Bez progów na przykład?
Na przykład mieszkanie bez progów, mieszkanie z windą, tak? Czyli takie mieszkanie, gdzie z poziomu jakby ziemi możemy się dostać do tego mieszkania, czyli bo są takie bloki, na przykład w Gdańsku, gdzie żeby się dostać do windy, trzeba wejść po 9 schodach. No to już nie jest mieszkanie dostępne, tak? Bo trzeba po tych 9 schodach te osoby do tej windy wciągnąć. Ale są też takie mieszkania już w nowych blokach, gdzie z poziomu garażu wsiada się do windy i jedzie się bezpośrednio do mieszkania. Oczywiście, no jeżeli mamy do czynienia zwłaszcza z dorosłą osobą na wózku, dobrze by było, no żeby były poszerzone wejścia do pomieszczeń, żeby łazienka była w miarę duża na tyle, żeby osoba na wózku mogła się na niej swobodnie poruszać. Jeżeli są to dzieci, to oczywiście byłoby idealnie, gdyby było mieszkanie dostosowane, ale z dzieckiem zawsze jest łatwiej, bo rodzice przeniosą, tak? Chociaż musimy też pamiętać, że te rodziny przyjeżdżają w tej chwili bez ojców, więc są to najczęściej kobiety i no, ich siły i możliwości mogą być różne.
PSONiK chce wystąpić do władz o uproszczenie procedur umożliwiających objęcie osób z Ukrainy rehabilitacją i takimi innymi działaniami pomocowymi realizowanymi przez koła. Jakie tutaj uproszczenia są potrzebne? Jak wyglądają te procedury?
Nam bardzo zależy, żebyśmy też dostali takie konkretne wytyczne od rządu. To znaczy, co my mamy robić w sytuacji, gdy... Dzisiaj na przykład pojawiło się takie zapytanie, co mamy robić z dziećmi, które się pojawiają i zgłaszają się już do naszych placówek edukacyjnych. Są wytyczne Ministerstwa Edukacji dotyczące placówek publicznych i jak te dzieci mają być do tych placówek publicznych przyjmowane, natomiast nie ma konkretnych wytycznych dotyczących dzieci z niepełnosprawnościami i dzieci, które będą się udawały do placówek niepublicznych. Dziecko, żeby się dostało do placówki przeznaczonej dla dzieci z niepełnosprawnościami, musi mieć orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej.
Te dzieci mogą takich orzeczeń nie mieć po prostu.
No na pewno nie mają. Na pewno nie mają. One nie przyjeżdżają z Ukrainy z takimi orzeczeniami. Więc teraz jest pytanie właśnie, jak my mamy te dzieci przyjmować. Oczywiście wiadomo, że wszyscy teraz działamy spontanicznie i kiedy się takie dziecko pojawia, to my je po prostu przyjmujemy.
Wysyłamy, ale długofalowo trzeba będzie
to jakoś... Ale długofalowo trzeba po prostu wysłać dziecko do poradni pedagogiczno-psychologicznej. Ono musi zostać orzeczone, że jest dzieckiem z niepełnosprawnością wymagającym kształcenia specjalnego albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wtedy, że tak powiem, legalnie przyjąć dziecko do szkoły. W Polsce, jeżeli chodzi o dostęp do rehabilitacji, to do wszystkiego uprawnia orzeczenie o niepełnosprawności. Te dzieci no, też nie będą przyjeżdżały z takimi orzeczeniami. Więc musi być jakaś taka tymczasowa ścieżka, która uprości przyjmowanie ich na przykład do projektów, które my realizujemy, projektów PFRON-owskich czy finansowanych ze środków miasta, żeby te dzieci, pomimo tego, że nie mają dokumentacji potwierdzającej ich niepełnosprawności w języku polskim, nie wiemy też, czy będą miały przy sobie w języku ukraińskim, bo jeżeli się ewakuowali w pośpiechu, to brali najprawdopodobniej najbardziej potrzebne rzeczy, więc mogą tej dokumentacji nie mieć, żebyśmy jednak mogli te dzieci przyjmować i udzielać im wsparcia, zanim no, procedura zostanie dopełniona.
Ta edukacja dotyczy, mówimy cały czas dzieci, ale ta edukacja może dotyczyć osób do 24 roku życia, tak?
Dokładnie, edukacja, a wsparcie rehabilitacyjne, no generalnie jakby każdego, tak? Każdej grupy wiekowej. Więc tutaj mówimy, no ja mówię rzeczywiście o szkołach, bo ten problem nam dzisiaj wypłynął bardzo mocno. Natomiast no, jeżeli chodzi o wsparcie medyczne i wsparcie terapeutyczne, no to osoby w każdym wieku.
Chciałam zapytać też o to, czy my właściwie w tej chwili jesteśmy gotowi na takie kompleksowe udzielanie tego wsparcia, bo właściwie można powiedzieć, że nawet nasi osoby z niepełnosprawnością czekają w kolejkach często na rehabilitację, czekają w kolejkach na przyjęcie do takich placówek, no na edukację nie, ale powiedzmy na warsztaty terapii zajęciowej się czeka i tak dalej. Czy my sobie z tym po prostu poradzimy?
Bardzo trudne pytanie i powiem szczerze, że wszyscy sobie je dzisiaj zadajemy, bo rzeczywiście te liczby uchodźców, znaczy one już zaczynają nas zatrważać. Jest też tak, że ci uchodźcy nie chcą się oddalać od swojego kraju. I widzimy, że większość z nich woli zostać, no właśnie, w województwie podkarpackim, w województwie lubelskim. Nie wiem, czy te dwa województwa będą w stanie udźwignąć wszystkie potrzeby tych osób, nie tylko pod względem organizacyjnym, ale również pod względem finansowym. No bo te wszystkie rzeczy też kosztują. Więc no myślę, tu, no ja nie jestem politykiem, ale myślę, że to jest po stronie polityków też w tej chwili pozyskiwanie dodatkowych środków z Unii Europejskiej i pomocy dla Polski, żebyśmy byli w stanie sfinansować te dodatkowe działania skierowane do gigantycznej, wydaje mi się, że jak się uruchomią korytarze, to to naprawdę bardzo dużo osób z niepełnosprawnościami może do Polski przyjechać, no żebyśmy byli w stanie to zorganizować i to obsłużyć.
Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Niepełnosprawność jest też następstwem często takich chorób. Tutaj też mogą się pojawić osoby z Ukrainy, które będą miały, albo są w trakcie diagnostyki, gdzieś tam były, tak? Ich dzieci w trakcie diagnostyki w Ukrainie teraz musiały to przerwać. Czy my jesteśmy w stanie pokierować ich działaniami, jakoś wesprzeć w tym zakresie? Czy wasze stowarzyszenie może się tego podjąć?
To jest trudne, bo sytuacja osób z chorobami rzadkimi w Polsce w ogóle jest trudna, to znaczy nawet tych, które są obywatelami naszego kraju. Mamy co prawda przyjęty plan chorób rzadkich, natomiast no, trudno jeszcze mówić w Polsce o dobrze skoordynowanej opiece medycznej czy opiece w ogóle dla osób z chorobami rzadkimi. Natomiast tak, no mamy kilka w Polsce centrów chorób rzadkich i mamy tutaj przede wszystkim w Gdańsku centrum chorób rzadkich i myślę, że ta pierwsza pomoc, jeżeli przyjedzie osoba zdiagnozowana i będziemy wiedzieli, że jest osobą z chorobą rzadką, to wiemy, gdzie mamy tę osobę skierować. Jeżeli nie jest zdiagnozowana, no to jest bardzo trudne. Mój syn był osobą z chorobą rzadką. Był diagnozowany 9 lat. Wtedy jeszcze nie było centrum chorób rzadkich.
Tych chorób jest około 8 tysięcy, a na świecie nam może być na przykład jedna albo dwie osoby, które wcześniej na taką chorobę chorowały i dlatego tak trudno jest diagnozować.
Ten proces diagnostyczny jest długi i trudny. Często jest też tak, że te choroby mają czasami podobne objawy i to się tak strzela, nie? Że a może to, bo pamiętam u mojego syna chyba były ze 3 czy 4 strzały i dopiero ostatni był trafiony, że jest to rzeczywiście ta choroba. Ale idzie to już coraz szybciej i coraz łatwiej. Ja powiem tak, my mamy w szkole u nas 65 uczniów, specjalnie to ostatnio sprawdzaliśmy właśnie na jakby z okazji tego Dnia Chorób Rzadkich. Mamy 17 różnych chorób rzadkich na 65 uczniów. No to jest bardzo dużo. W tym jest również jeden z uczeń z Ukrainy, z tym, że to jest uczeń, który przyjechał do nas przed wojną. Również już jako zdiagnozowany chłopiec z chorobą rzadką.
Czyli teraz taka sytuacja również może nastąpić, że pojawią się w szkole dodatkowi uczniowie z takimi rzadkimi chorobami. Czy wy przewidujecie jako stowarzyszenie, jako Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowanie jakichś dodatkowych na przykład może właśnie nauczycieli posługujących się językiem ukraińskim? Czy jednak mimo wszystko będziecie starali się uczyć te dzieci po polsku i nasi specjaliści sobie z tym poradzą?
My nie mamy w szkole w tej chwili nauczycieli, którzy mówią w języku ukraińskim, ponieważ te rodziny, które w tej chwili u nas, znaczy bo mamy 5 uczniów w szkole ukraińskich z Ukrainy, to są to rodziny, które planują pobyt stały już w Polsce, więc tutaj jasne było, że te dzieci muszą się uczyć funkcjonować w języku polskim. To jest też tak, że z tej piątki dzieci tylko jedno komunikuje się werbalnie. Powiem szczerze, jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tych dzieci, bo nie dość, że one przyjeżdżają no, z języka ukraińskiego, my mówimy do nich po polsku, ale jeszcze komunikujemy się z nimi niewerbalnie. Więc powiem szczerze, że kiedy patrzę na to, jak te dzieci się zaczynają z nami komunikować, to zaczynam się zastanawiać, czy one na pewno mają niepełnosprawność intelektualną, bo one rzeczywiście fantastycznie jak w masło w to wchodzą. Te rodziny, które teraz przyjadą, to będzie trochę inna sytuacja, bo to mogą być rodziny, które będą chciały za chwilę wracać na Ukrainę, więc jakby nie będzie też takiej potrzeby uczyć ich języka polskiego. No my oczywiście mamy tłumaczy, mamy kontakt z tłumaczami, bo kiedy czasami spotykamy się z rodzinami naszych uczniów, to jest dla nas bardzo ważne, żeby precyzyjnie omówić wszystkie sprawy dotyczące leczenia, rehabilitacji i edukacji, więc wtedy jest dla nas ważne, żeby precyzyjnie wszystkie informacje było, żeby wszystko było zrozumiane. Więc mamy tłumaczy, natomiast nauczycieli na dzień dzisiejszy nie mamy. Czy znajdziemy oligofrenopedagogów z językiem ukraińskim? Nie wiem, ale być może przyjadą. Dokładnie tak, być może przyjadą.
Jak mogą mieszkańcy Pomorza pomóc waszemu stowarzyszeniu? Czy jest taka możliwość? Możemy coś zrobić na rzecz osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, które się pojawią tutaj i będą chciały skorzystać z waszego wsparcia?
To znaczy tak, no w tej chwili robimy tę zbiórkę rzeczywiście tych sprzętów medycznych.
Gdzie to można przywozić albo wpłacić pieniądze? Jak...
Tak, numer konta zostanie podany dzisiaj najprawdopodobniej jeszcze na naszym profilu facebookowym Psonik Gdańsk, więc można wejść na Facebooka i zobaczyć ten numer. Można też wejść na naszą stronę www.psonikgda.pl i tam jest również numer konta, na który można przelewać środki, tylko z oznaczeniem pomoc dla Ukrainy, żebyśmy wiedzieli, że te środki są właśnie przez znaczone na ten cel. Na Facebooku również jest wymieniona lista rzeczy, które zbieramy w tej zbiórce rzeczowej, czyli jaki sprzęt medyczny zbieramy i w co będziemy chcieli wyposażać osoby, które tutaj przyjadą.
Jeśli ktoś ma na przykład zbędny wózek inwalidzki albo jakieś inne pomoce do poruszania się, jest jakieś miejsce, gdzie mógłby na przykład to oddać? Zbieracie takie rzeczy?
Zbieramy takie rzeczy, ale bardzo uczulamy na to, żeby to był sprzęt sprawny, czysty, bo wielokrotnie nam się zdarza, nawet jakby poza tą sytuacją wojny, że osoby przywożą nam stary sprzęt, który tak naprawdę do niczego się już nie nadaje i my ten sprzęt potem musimy wywozić po prostu na śmietnik, więc bardzo prosimy, żeby zanim Państwo cokolwiek do nas przywiozą, właśnie z takiego sprzętu typu wózek, pionizator, żeby Państwo dobrze przemyśleli te decyzje, przyjrzeli się temu sprzętowi, czy ono naprawdę nadaje się do bezpiecznego użytku.
Katarzyna Świeczkowska, wiceprzewodnicząca zarządu Gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną PSONI, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji.
W każdy wtorek po 13:00.